Lekcja 11. 14 grudnia. Lud powracający na złą drogę. Sobota, po południu, 7 grudnia. Tekst pamięciowy. Następnie nakazałem lewitom, aby się oczyścili i przychodzili pilnować bram, aby dzień sabatu był należycie święcony. Również to zachowaj mi, Boże mój, w pamięci i zmiłuj się nade mną według obfitości Twojej łaski. Księga Nehemiasza 13, 22. Między 12 i 13 rozdziałem Księgi Nehemiasza jej autor udał się do Babilonii. Choć nie wiemy, jak długo był nieobecny w Judei, gdy ponownie powrócił do ziemi obiecanej, przypuszczalnie około 430 do 425 roku przed Chrystusem, zastał tam Izraelitów pogrążonych w odstępstwie. Choć zawarli przymierze z Bogiem, obiecując, iż nie będą zawierać małżeństw z bałwochwalcami, będą świętować wiernie sobotę oraz zatroszczą się o świątynię i służbę w niej, oddając dziesięcinę i składając dary. Zobacz 10 rozdział Księgi Nehemiasza, to jednak złamali te obietnice. Nehemiasz stwierdził, że Judejczycy daleko odeszli od swojego przyrzeczenia poświęcenia się Bogu. Przestali oddawać dziesięcinę i składać dary, zaczęli używać pomieszczeń świątynnych w innych celach, przestali świętować należycie sobotę, a nawet zaczęli na nowo zawierać małżeństwa z osobami wywodzącymi się z okolicznych ludów. Co gorsza, to przywódcy, którym Nehemiasz powierzył kierowanie Izraelitami, przyczynili się do zaniku więzi ludu z Bogiem. Nic dziwnego, że Nehemiasz był zdruzgotany, gdy odkrył owe zmiany na gorsze. Jednak zamiast pogodzić się z tą sytuacją, zgodnie ze swoim charakterem jeszcze raz zaczął działać na rzecz chwały Bożej. Niedziela. 8 grudnia. Występni przywódcy świątynni. 13 rozdział Księgi Nehemiasza zaczyna się pełną troski wzmianką o obecności Jamonitów i Moabitów wśród Judejczyków. Oczywiście te wersety nie mówią o wyłączeniu osób innej narodowości podążających za prawdziwym Bogiem, ale raczej o odesłaniu obcokrajowców wyznających pogaństwo, czyli bałwochwalców. Zobacz także 5 Księga Mojżeszowa 23:4-7. Nie może Ammonita i Moabita wejść do zgromadzenia pańskiego. Również 10 pokolenie po nich nie może wejść do zgromadzenia pańskiego, a więc po wszystkie czasy za to, że nie spotkali was z chlebem i wodą w czasie drogi, gdy wyszliście z Egiptu, i że najęli przeciwko tobie Bileama, syna Beora, z Petorwaram na Haraim, aby cię przeklinał. Lecz Pan, Bóg twój, nie chciał wysłuchać Bileama i zamienił ci Pan, Bóg twój, przekleństwo w błogosławieństwo, gdyż umiłował cię Pan, Bóg twój. Nie troszcz się o ich szczęście i powodzenie po wszystkie twoje dni, na wieki. Przeczytaj Księga Nehemiasza 13:1-9. Kim byli Eliasz i Pitobiasz? Dlaczego ich postępowania nie wolno było tolerować? Zobacz Księga Nehemiasza 13:1-9. W tym czasie odczytano z Księgi Mojżeszowej wobec ludu ustęp, w którym było napisane, że Ammonita ani Moabita nie wstąpi nigdy do zgromadzenia Bożego, gdyż nie wyszli synom izraelskim na spotkanie z chlebem i wodą, lecz najęli przeciwko nim Bileama, aby ich przeklinał, ale Bóg nasz przemienił przekleństwo w błogosławieństwo. Gdy tedy usłyszeli to postanowienie, wyłączyli z Izraela wszystkich obcoplemieńców. Swojego czasu kapłan Eliaszib, ustanowiony nadzorcą nad komnatami domu naszego Boga, bliski krewny Tobiasza urządził dla niego przestronną komnatę tam, gdzie przedtem przechowywano rzeczy potrzebne do ofiar z pokarmów, kadzidło, przybory, dziesięciny ze zboża, moszczu i oliwy, przypadające lewitom, śpiewakom i odźwiernym, oraz dary dla kapłanów. Gdy to się działo, mnie nie było w Jeruzalemie, gdyż w 32 roku Artakserksesa, króla babilońskiego, wyruszyłem do króla. Po pewnym czasie wyprosiłem u króla zezwolenie na powrót, a gdy przybyłem do Jeruzalemu i dowiedziałem się o występku, jaki popełnił Eliaszib na korzyść Tobiasza, że urządził dla niego komnatę na dziedzińcu domu Bożego, oburzyło mnie to bardzo, więc kazałem wyrzucić wszystkie sprzęty domowe Tobiasza z komnaty i kazałem oczyścić te komnaty, i sprowadziłem tam z powrotem sprzęty domu Bożego, ofiarę z pokarmów i kadzidło. Księga Nehemiasza 2:10-19. A gdy Sanballat choronita i Tobiasz, sługa ammonicki, Dowiedzieli się o tym, bardzo się tym zmartwili, że przybył człowiek, który miał się zatroszczyć o pomyślność synów izraelskich. A gdy Sanballat Choronita i Tobiasz, sługa amonicki, oraz Arab Geszem dowiedzieli się o tym, drwili z nas i lżyli nas, mówiąc, cóż wy to tu wyczyniacie? Czy buntujecie się przeciwko królowi? Księga Nehemiasza 3:1. Zabrał się więc arcykapłan Eliasz i wraz ze swoimi braćmi kapłanami do odbudowy bramy owczej, poświęcili ją, wstawiwszy w niej wrota, prowadzili budowę aż do Basztestu i aż do Baszty Hananela i poświęcili ją. Księga Nehemiasza 12:10-22. A Jeszua zrodził Jojakima, Jojakim zaś zrodził Eliasziba, a Eliaszib Jojadę. W czasach Eliasziba, Jojady, Johanana i Jeddu zostali zapisani naczelnicy rodów kapłańskich w Księdze Dziejów aż do czasu panowania Dariusza Perskiego. Księga Nehemiasza 13:28. A gdy jeden z synów Jojady, syna arcykapłana Eliasziba, został zięciem Choronity Sanballata, wypędziłem go od siebie. Eliaszib i Tobiasz to znane postacie księgi Nehemiasza. Eliaszib był arcykapłanem odpowiedzialnym za świątynię. Tobiasz to ammonita i zawzięty wróg Nehemiasza usiłujący powstrzymać dzieło odbudowy podjęte w Jerozolimie. Do sojuszu między Eliaszibem a Tobiaszem doszło prawdopodobnie w wyniku zawarcia małżeństwa przez członków ich rodzin. Choć rejestry związków małżeńskich nie zachowały się, wiemy, że Tobiasz miał żydowskie imię, które znaczyło, Jahwe jest dobry, a zatem prawdopodobnie miał też żydowskie pochodzenie. Przypuszcza się, że rodzina jego żony, pochodząca od Aracha, była spokrewniona z rodziną Eliasziba. Ponadto Sanballat Choronita, kolejny wróg Nehemiasza, miał córkę, która wyszła za wnuka Eliasziba. Tak więc sieć intrygi wokół Nehemiasza zacieśniała się coraz bardziej, skoro najwyżsi urzędnicy w kraju byli sprzymierzeni przeciwko jego przywództwu. Pod nieobecność namiestnika arcykapłana oddał Tobiaszowi jedno z pomieszczeń świątynnych przeznaczonych do przechowywania dziesięciny, darów i ofiar. Tobiasz otrzymał prawo zamieszkiwania w świątyni i stał się niejako jednym z przywódców narodu. Wrogowie Nehemiasza osiągnęli wreszcie to, co chcieli. Pozbyli się go i zajęli jego miejsce. Na szczęście Nehemiasz nie zamierzał się z tym pogodzić. Dlaczego lud Boży w całej historii zbawienia, czy to Izraelici w czasach starotestamentowych, czy chrześcijanie w czasach nowotestamentowych, tak łatwo daje się zwodzić? Jak możemy uniknąć popełnienia błędów z przeszłości? Poniedziałek. 9 grudnia. Lewici pracujący na polach. Przeczytaj Księgę Nehemiasza 13:10-14. Czemu usiłował przeciwdziałać Nehemiasz? Księga Nehemiasza 13:10-14. Dowiedziałem się także, że nie dostarczono lewitom ich udziałów, wobec czego lewici i śpiewacy przeznaczeni do pełnienia służby pouciekali, każdy do swojej posiadłości. Zgromiłem tedy zwierzchników i powiedziałem, dlaczego jest zaniedbany dom Boży? Potem zebrałem ich razem i postawiłem na ich stanowiskach, a wszyscy Judejczycy znieśli do składnic dziesięcinę, zboże, moszcz i oliwę. A dozór nad składnicami zleciłem kapłanowi Szelemiaszowi i pisarzowi Sadokowi oraz Pedajaszowi spośród lewitów, do pomocy mieli Hanana, syna Zakkura, syna Mattaniasza, oni bowiem uchodzili za rzetelnych. Do nich należało wydawanie udziałów ich braciom. Zachowaj to, mój Boże, w pamięci ku mojemu dobru i nie wymasz moich dobrych uczynków, jakie spełniłem dla domu mojego Boga i dla służby w nim odbywanej. Śpiewacy, odźwierni i inni usługujący w świątyni musieli udać się do pracy na polach, by wykarmić rodziny, gdyż dzieło Boże nie było wspierane. Cały system oddawania dziesięciny i składania darów, przywrócony z takim wysiłkiem, znowu został zarzucony. Nehemiasz musiał zacząć swoje dzieło od początku. Wyrzucenie wszystkich sprzętów domowych Tobiasza z pomieszczenia świątynnego wskazują na to, jak bardzo Nehemiasz był wzburzony i zrozpaczony. Nie tylko dopuszczono się profanacji świątyni, ale także niewłaściwie zarządzano składanymi darami. Zniechęcało to lud do ofiarności. Wyznawcy tracili zapał i gorliwość, niechętnie oddając dziesięcinę. Skarbnica domu pańskiego była zaopatrywana bardzo skromnie. wielu śpiewaków i innych zatrudnionych w świątyni, nie otrzymując odpowiednich środków na utrzymanie, porzuciło dzieło Boże i podjęło się innych zajęć. To fascynujące, że wszyscy Judejczycy znowu zjednoczyli się, by odtworzyć to, co zostało zniszczone. Lud stanął po stronie Nehemiasza przeciwko Tobiaszowi i Eliaszibowi, gdyż Judejczycy wiedzieli, że Nehemiasz czynił wszystko, co mógł, dla ich dobra. Ponadto Nehemiasz powierzył nadzorowanie terenu świątyni ludziom, których uważał za wiernych i wiarygodnych. Otrzymali oni zadanie gromadzenia dziesięciny i darów, aby święte dobra były prawidłowo zmagazynowane i rozdzielane zgodnie z prawem. Mówiąc innymi słowy, Nehemiasz wkroczył i naprawił wypaczony system przywództwa, który pozornie uzyskał przewagę nad tym, co dobre. Choć Nehemiasz wyznaczył rzetelnych ludzi do kierowania świątynią, występny arcykapłan Eliasz nie chciał zrezygnować ze stanowiska, gdyż był potomkiem Aarona. Jego działalność w świątyni została ograniczona w wyniku wyznaczenia przez Nehemiasza innych przywódców, którzy przejęli niektóre obowiązki arcykapłana, jednak pozostał on nadal na urzędzie. Nehemiasz modlił się w następujący sposób: zachowaj to, mój Boże, w pamięci ku mojemu dobru i nie wymasz moich dobrych uczynków, jakie spełniłem dla domu mojego Boga i dla służby w nim odbywanej. Księga Nehemiasza 13:14. Co ta modlitwa mówi o Nehemiaszu jako człowieku? Wtorek. 10 grudnia. Dziesięcina i dary. Reformy Nehemiasza dotyczące służby świątynnej obejmowały sposób, w jaki wykorzystywano dziesięcinę i dary. Przeczytaj 4 Księgę Mojżeszowa 18:21-24, Księgę Malachiasza 3:10, Ewangelia Mateusza 23:23, pierwszy list do Koryntian 9:7-14, drugi list do Koryntian 9:6-8, list do Hebrajczyków 7:1-2. Czego wersety te uczą o znaczeniu dziesięciny i darów nie tylko w czasach funkcjonowania starotestamentowej świątyni, ale także i we współczesnym Kościele. 4 Księga Mojżeszowa 18:21-24. Lewitom zaś dałem oto jako dziedzictwo każdą dziesięcinę w Izraelu za ich służbę, którą spełniają w namiocie zgromadzenia. Synowie izraelscy już nie będą przystępować do namiotu zgromadzenia, aby nie ściągnąć na siebie grzechu i nie umrzeć. Lewici sami będą spełniać służbę w namiocie zgromadzenia i dźwigać swoją winę. Jest to ustawa wieczna dla waszych pokoleń. Nie będą mieć dziedzictwa wśród synów izraelskich. Ponieważ dziesięcina synów izraelskich, którą ci składają w darze ofiarnym Panu, dałem jako dziedzictwo Lewitom, dlatego powiedziałem o nich, nie będą mieć dziedzictwa wśród synów izraelskich. Księga Malachiasza 3:10. Przynieście całą dziesięcinę do spichlerza, aby był zapas w moim domu, i w ten sposób wystawcie mnie na próbę. Mówi Pan zastępów, czy wam nie otworzę okien niebieskich i nie wyleję na was błogosławieństwa ponad miarę. Ewangelia Mateusza 23:23. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że dajecie dziesięcinę z mięty i z kopru, i z kminku, a zaniedbaliście tego, co ważniejsze w zakonie, sprawiedliwości, miłosierdzia i wierności, te rzeczy należało czynić, a tamtych nie zaniedbywać. Pierwszy list do Koryntian 9:7-14. Kto kiedy pełni służbę żołnierską własnym kosztem? Kto zakłada winnicę, a owocu jej nie spożywa? Albo kto pasie trzodę, a mleka od trzody nie spożywa? Czy to tylko ludzkie mówienie? Czy i zakon tego nie mówi? Albowiem w zakonie Mojżeszowym napisano, młócącemu wołowi nie zawiązuj pyska. Czy Bóg to mówi ze względu na woły? Czy nie mówi tego raczej ze względu na nas? Tak jest, ze względu na nas jest napisane, że oracz winien orać w nadziei, a młocarz młócić w nadziei, że będzie uczestniczył w plonach. Jeżeli my dla was dobra duchowe posialiśmy, to cóż wielkiego, jeżeli wasze ziemskie dobra rządź będziemy? Jeżeli inni roszczą sobie prawo do was, czemuż raczej nie my? Myśmy jednak z tego prawa nie skorzystali, ale wszystko znosimy, aby żadnej przeszkody nie stawiać Ewangelii Chrystusowej. Czy nie wiecie, że ci, którzy służbę w świątyni sprawują, za świątynię żyją, a którzy przy ołtarzu służą, cząstkę z ołtarza otrzymują? Tak też postanowił Pan, ażeby którzy Ewangelię zwiastują, z Ewangelii żyli. Drugi list do Koryntian 9:6-8. A powiadam, kto sieje skąpo, skąpo też żądź będzie, a kto sieje obficie, obficie też żądź będzie. Każdy, tak jak sobie postanowił w sercu, nie z żalem albo z przymusu, gdyż ochotnego dawcę Bóg miłuje. A władny jest Bóg udzielić wam obficie wszelkiej łaski, abyście, mając zawsze wszystkiego pod dostatkiem, mogli hojnie łożyć na wszelką dobrą sprawę. List do Hebrajczyków 7:1-3. Ten to Melchisedek, król Salemu, kapłan Boga Najwyższego, który wyszedł na spotkanie Abrahama, gdy wracał po rozgromieniu królów, pobłogosławił mu Abraham, zaś dał mu dziesięcinę ze wszystkiego. Imię jego znaczy najpierw król sprawiedliwości, następnie zaś król Salemu, to jest król pokoju. Bez ojca, bez matki, bez rodowodu, nie mający ani początku dni, ani końca życia, lecz podobny do Syna Bożego, pozostaje kapłanem na zawsze. Bez zbierania dziesięciny i darów świątynia nie mogła funkcjonować. Gdy ustało oddawanie dziesięciny, służba świątynna także ustała i cały system kultowy został zagrożony. Gdy pełniący służbę świątynną udali się do innych zajęć, by utrzymać swoje rodziny, nie byli w stanie zajmować się świątynią. Skutkiem tego był zanik pobożności w kraju. System dziesięcinowy jest piękny w swojej prostocie. Jego sprawiedliwość opiera się na fakcie, że zarówno biedny, jak i bogaty zostają wezwani do oddania proporcjonalnie tej samej części. Proporcjonalnie do tego, ile Bóg nam dał do wykorzystania ze swoich dóbr, my z tego oddajemy mu dziesięcinę. Gdy Bóg upomniał się o dziesięcinę, to nie apelował o wdzięczność czy szczodrość. I chociaż wdzięczność Bogu powinna towarzyszyć wszystkim naszym doświadczeniom z Nim, to dziesięcinę oddajemy dlatego, że Bóg tak rozkazał. Dziesięcina należy do Pana i On wymaga, byśmy ją oddawali. Podobnie jak to było w przypadku izraelskiej świątyni, nasz Kościół rozpadłby się bez wsparcia członków oddających dziesięcinę i składających dary. Nasze służby chrześcijańskie nie funkcjonowałyby bez ludzi, którzy odpowiednio wynagradzani poświęcają czas, wykonując wysokiej jakości pracę związaną z duszpasterstwem, ewangelizacją, planowaniem i zarządzaniem w Kościele Boga. Jakość nabożeństwa znacząco obniżyłaby się. A co jest najważniejsze, gdyby nie dziesięcina i dary, ewangelizacja ustałaby. Oddajemy dziesięcinę, gdyż Bóg ustanowił taki system w swoim słowie. Są sytuacje, w których Bóg nie musi wyjaśniać, dlaczego coś ustanowił. On oczekuje, że będziemy ufać Jego kierownictwu. Powinniśmy się dowiedzieć i otrzymać informacje, jak działa ten system, ale efekty jego działania powinniśmy powierzyć Bogu. Dlaczego dziesięcina jest tak ważna dla naszego uduchowienia i jako miara naszego zaufania Bogu? Środa, 11 grudnia. Tłoczenie winogron w sobotę. Przeczytaj Księgę Nehemiasza 13:15-16. Do czego nawiązał Nehemiasz w tych wersetach? Księga Nehemiasza 13:15-16. W owych dniach stwierdziłem, że w Judei wytłaczano w sabat wino w tłoczniach i zwożono snopy, nakładając je na osły, a także wino, winogrona, figi i wszelkie inne ciężary, i sprowadzano w dzień sabatu do Jeruzalemu. Ostrzegłem ich przeto, aby w tym dniu żywności nie sprzedawali. Również Tyryjczycy, którzy w nim mieszkali, sprowadzali rybę i wszelki towar i sprzedawali w sabat Judejczykom, także w Jeruzalemie. Nie jest łatwo opowiedzieć się za Bogiem, gdy jest się w mniejszości. Ponieważ Bóg powiedział, że sobota ma być świętym dniem, w którym nikt nie powinien pracować, Nehemiasz postanowił się upewnić, że przykazanie to jest przestrzegane w Jerozolimie. Niewątpliwie czuł moralny nakaz, by zająć takie stanowisko i działać zgodnie z nim. Sobota została ustanowiona jako zwieńczenie tygodnia stworzenia, szczególny dzień, w którym ludzie mieli doznawać odnowy i odrodzenia, spędzając czas z Bogiem w sposób wykluczający wykonywanie powszednich zajęć i realizowanie świeckich przedsięwzięć. Żydowski pisarz Ahad Ham, 1856-1927, stwierdził, że bardziej niż Izrael strzegł szabatu, szabat strzegł Izraela. Otóż siódmy dzień tygodnia, sobota, był i jest potężnym środkiem służącym zachowaniu wiary tych wszystkich, którzy przez łaskę Bożą zachowują ten dzień, korzystając z fizycznych i duchowych dobrodziejstw, jakie on oferuje. Przeczytaj Księga Nehemiasza 13:17-22. Co uczynił Nehemiasz, by położyć kres kupowaniu i sprzedawaniu w sobotę? Księga Nehemiasza 13:17-22. Zgromiłem tedy możnych Judei i powiedziałem do nich, co to za niegodziwa rzecz, której się dopuszczacie, znieważając dzień sabatu? Czy nie tak postępowali wasi ojcowie, za co wszak nasz Bóg sprowadził na nas całe to nieszczęście, a również na to miasto? Wy zaś ściągacie jeszcze większy gniew na Izraela, znieważając sabat? Wydałem więc zarządzenie, że gdy w przeddzień sabatu będzie się ściemniać wokół bram jeruzalemskich, ma się zamknąć wrota. Nakazałem też, żeby ich nie otwierano, aż dopiero po sabacie. Postawiłem też przy bramach niektórych z moich sług z poleceniem, w dzień sabatu nie przejdzie tędy żaden ciężar. Wtedy handlarze i sprzedawcy wszelkiego towaru nocowali raz czy dwa razy na dworze, poza Jeruzalemem. Zgromiłem ich więc, mówiąc do nich, dlaczego nocujecie tuż przed murem? Jeżeli się to jeszcze raz powtórzy, wezmę się do was. Od tego czasu nie przychodzili już w sabat. Następnie nakazałem lewitom, aby się oczyścili i przychodzili pilnować bram, aby dzień sabatu był należycie święcony. Również to zachowaj mi, Boże mój, w pamięci i zmiłuj się nade mną według obfitości Twojej łaski. Nehemiasz był namiestnikiem Judei, dlatego miał prawo ustanawiać zasady postępowania. Ponieważ zasady postępowania w Judei były oparte na prawie Bożym, Nehemiasz stał na straży tego prawa, w tym świętowania soboty. Być może gdyby elita Judei sprzeciwiła się występnemu arcykapłanowi, Nehemiasz nie znalazłby się w takiej sytuacji. Jednak przywódcy i elita judzka przypuszczalnie mieli Nehemiaszowi za złe to, że wcześniej nakłonił ich do zwrócenia majątku ubogim, a więc nie sprzeciwiali się zmianom dokonywanym przez Eliasz i Bajtobiasza. Nehemiasz najpierw skarcił starszyznę, a następnie nakazał zamykać bramy w sobotę i wystawił przy nich straże. Gdy handel przeniósł się poza mury miasta, Nehemiasz podjął jeszcze bardziej drastyczne środki i zagroził, że użyje siły wobec kupców w następną sobotę. Widocznie Nehemiasz musiał być znany z dotrzymywania słowa, bo kupcy zrozumieli przesłanie i od tej pory nie handlowali w sobotę w Jerozolimie. Czwartek, 12 grudnia. Czy nie tak postępowali wasi ojcowie? Gorliwość Nehemiasza we wzywaniu do świętowania soboty jest godna podziwu. Był on tak żarliwy w kwestii właściwego świętowania dnia sobotniego, iż zagroził nawet użyciem siły wobec kupców przybyłych z obcych krajów. Mówiąc innymi słowy, gdyby znowu przyłapał ich w mieście lub przed bramami w sobotę, mieliby z nim osobiście do czynienia. Jako namiestnik miał on oficjalny obowiązek dopilnować, by przykazanie dotyczące święcenia soboty było właściwie przestrzegane. Nehemiasz odważnie zganił ich za uchylanie się od obowiązku. Stanowczo stwierdził, co to za niegodziwa rzecz, której się dopuszczacie, znieważając dzień sabatu? Czy nie tak postępowali wasi ojcowie, za co wszak nasz Bóg sprowadził na nas całe to nieszczęście, a również na to miasto? Wy zaś ściągacie jeszcze większy gniew na Izraela, znieważając sabat. Księga Nehemiasza 13:17-18. Następnie wydał zarządzenie, gdy w przeddzień sabatu będzie się ściemniać wokół bram jeruzalemskich, ma się zamknąć wrota. Księga Nehemiasza 13:19 i nie otwierać ich aż do końca soboty. Ufając bardziej własnym sługom niż strażnikom wyznaczonym przez przywódców Jerozolimy, Nehemiasz rozstawił ich przy bramach, aby dopilnowali egzekwowania jego zarządzenia. Ostrzeżenie Nehemiasza w kwestii bezczeszczenia soboty, obok innych ostrzeżeń przed łamaniem tego przykazania, rozbrzmiewało echem aż do czasów Jezusa. Wiemy o tym, gdyż Ewangelie przedstawiają raz po raz zmagania Jezusa z przywódcami religijnymi o właściwe przestrzeganie odpoczynku sobotniego. Przeczytaj Ewangelia Mateusza 12:1-8, Ewangelia Marka 3:1-6, Ewangelia Łukasza 6:6-11, Ewangelia Jana 5:5-16. O co chodzi w tych fragmentach Nowego Testamentu i jak zrozumienie historii starożytnego Izraela pomaga nam wyjaśnić przyczyny tego konfliktu? Ewangelia Mateusza 12:1-8. W tym czasie szedł Jezus w sabat wśród zbóż, a uczniowie Jego byli głodni i poczęli rwać kłosy i jeść. A gdy to ujrzeli faryzeusze, rzekli do Niego: oto uczniowie Twoi czynią, czego nie wolno czynić w sabat. A On rzekł im: czyż nie czytaliście, co uczynił Dawid, kiedy był głodny, on i ci, którzy z nim byli? Jak wszedł do domu Bożego i jadł chleby pokładne, których nie wolno było jeść jemłanitym, którzy z nim byli, tylko samym kapłanom? Albo czy nie czytaliście w zakonie, że w sabat kapłani w świątyni naruszają sabat, a są bez winy? Ale mówię wam, że tutaj jest coś większego niż świątynia. I gdybyście byli zrozumieli, co to jest, miłosierdzia chce, a nie ofiary, nie potępialibyście niewinnych. Albowiem Syn Człowieczy jest Panem sabatu. Ewangelia Marka 3:1-6. I wstąpił znowu do synagogi, a był tam człowiek z uschłą ręką. I podpatrywali go, czy uzdrowi go w sabat, aby go oskarżyć. Wtedy rzekł do człowieka, który miał uschłą rękę: wyjdź na środek. A do nich rzekł: czy wolno w sabat dobrze czynić, czy źle czynić, życie zachować czy zabić? A oni milczeli. I spojrzał na nich z gniewem, zasmucił się z powodu zatwardziałości ich serca, i rzekł owemu człowiekowi: wyciągnij rękę. I wyciągnął, i ręka jego wróciła do dawnego stanu. A faryzeusze, wyszedłszy zaraz, naradzali się z Herodianami, jakby go zgładzić. Ewangelia Łukasza 6:6-11. I stało się w inny sabat, że wszedł do synagogi i nauczał. A był tam człowiek z suchą prawą ręką. I podpatrywali go uczeni w piśmie i faryzeusze, czy uzdrawia w sabat, aby znaleźć podstawę do oskarżenia go. On sam jednak znał myśli ich, rzekł więc do człowieka z suchą ręką: podnieś się i stań po środku. A on podniósłszy się, stanął. I rzekł do nich: Jezus, zapytuję was, czy wolno w sabat dobrze czynić, czy źle czynić? Życie ocalić czy zatracić? I spojrzawszy wokoło po wszystkich, rzekł do niego: wyciągnij rękę swoją. A ten to zrobił, i ręka jego wróciła do dawnego stanu. Lecz oni, pełni szaleństwa, rozmawiali między sobą, co by uczynić z Jezusem. Ewangelia Jana 5:5-16. A był tam pewien człowiek, który chorował od 38 lat. I gdy Jezus ujrzał go leżącego i poznał, że już od dłuższego czasu choruje, zapytał go: chcesz być zdrowy? Odpowiedział mu chory: Panie, nie mam człowieka, który by mnie wrzucił do sadzawki, gdy woda się poruszy, zanim zaś ja sam dojdę, inny przede mną wchodzi. Rzecze mu Jezus: wstań, weź łoże swoje i chodź. I zaraz ten człowiek odzyskał zdrowie, wziął łoże swoje i chodził. A właśnie tego dnia był sabat. To też mówili Żydzi do uzdrowionego: dziś sabat, nie wolno ci nosić łoża. On zaś odpowiedział im: ten, który mnie uzdrowił, rzekł mi: weź łoże swoje i chodź. Pytali go: cóż to za człowiek, co ci powiedział, weź je i chodź? A uzdrowiony nie wiedział, kto to był, bo Jezus niepostrzeżenie oddalił się od tłumu, który był na tym miejscu. Później spotkał go Jezus w świątyni i rzekł do niego: oto wyzdrowiałeś, już nigdy nie grzesz, aby ci się coś gorszego nie stało. Odszedł ten człowiek i powiedział Żydom, że to Jezus go uzdrowił. I dlatego Żydzi prześladowali Jezusa, że to uczynił w sabat. W swojej gorliwości, aczkolwiek ślepej, by upewnić się, że sobota nie jest bezczeszczona, przywódcy religijni stali się tak fanatyczni, iż oskarżali Jezusa, Pana szabatu, o nieprzestrzeganie święta sobotniego. To się nazywa nadgorliwość. Jak na ironię, podczas gdy wielu z tych ludzi wyrażało pozornie wielką troskę o przestrzeganie prawa Bożego, zapominali oni o tym, co ważniejsze w prawie Bożym, mianowicie o sprawiedliwości, miłosierdziu i wierności. Zobacz Ewangelia Mateusza 23:23. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że dajecie dziesięcinę z mięty i z kopru, i z kminku, a zaniedbaliście tego, co ważniejsze w zakonie, sprawiedliwości, miłosierdzia i wierności. Te rzeczy należało czynić, a tamtych nie zaniedbywać. Jak jako jednostki i Kościół możemy upewnić się, iż nie popełniamy błędu podobnego do tego, jaki popełniali przywódcy w czasach Jezusa, czy to w kwestii soboty, czy czegokolwiek innego, co uważamy za ważne dla naszej wiary. Piątek, 13 grudnia. Do dalszego studium. Gdy przedstawił im Boże przykazania i przestrogi oraz surowe kary, jakie spadły w przeszłości na Izraelitów z powodu podobnych grzechów, ich sumienia się obudziły i rozpoczęło się dzieło reformy, które odsunęło ciążący nad nimi gniew Pana, a sprowadziło Jego uznanie i błogosławieństwo. Niektórzy spełniących święte urzędy wstawiali się za swoimi pogańskimi żonami, twierdząc, że nie mogą się z nimi rozstać. Jednak nie czyniono żadnych wyjątków ze względu na stanowisko czy pozycję społeczną. Ktokolwiek spośród kapłanów czy przywódców odmówił zerwania związku z bałwochwalcami, był natychmiast odłączany od służby pańskiej. Wnuk arcykapłana, który poślubił córkę niesławnego Sanballata, został nie tylko usunięty z urzędu kapłańskiego, ale także wydalony z Izraela. Nehemiasz modlił się: zapamiętaj im, mój Boże, że splamili kapłaństwo i przymierze wiążące kapłanów i lewitów. Księga Nehemiasza 13:29. Pytania do dyskusji. 1. Przeczytaj uważnie powyższy cytat z książki Prorocy i Królowie. Omówcie w klasie, co myślicie o tym, co zrobił Nehemiasz, nie czyniąc żadnych wyjątków, nawet dla tych, którzy naprawdę kochali swoje żony i nie chcieli się z nimi rozstawać. Czy sądzisz, że Nehemiasz był zbyt surowy, zbyt nieugięty i mógł poczynić pewne wyjątki? Dlaczego tak albo dlaczego nie? Jak Kościół, w tym samym kontekście, może stosować wobec swoich błądzących członków dyscyplinę z miłością i zrozumieniem, a przy tym nie umniejszać Bożych standardów związanych z prawdą? 2. Choć wiemy, że nie ma nic legalistycznego w świętowaniu siódmego dnia tygodnia, podobnie jak nie ma nic legalistycznego w odrzuceniu zazdrości czy unikaniu kradzieży i kłamstwa, jak możemy być ostrożni, by nie czynić zachowywania soboty, czy posłuszeństwa któremukolwiek z przykazań, legalistycznym wymogiem? Dlaczego pamięć o ofierze Chrystusa na krzyżu jest najmocniejszym lekarstwem chroniącym nas przed chorobą legalizmu formalizmu? 3. Jak możemy się ustrzec przed niebezpieczeństwem powolnego zniżania się do kompromisów podobnych do tych, z jakimi miał do czynienia Nehemiasz wśród mieszkańców Judei,